Moi drodzy, lubię podsumowywać na starość to, co już było, także po to, żebyście mieli gotowy materiał, jak krótko rozmawiać o najważniejszych sprawach z tymi, którym takie rozmowy są potrzebne. Otóż popatrzmy w 3 minuty, cośmy mówili do tej pory. Kim jest człowiek? Ani zwierzę, ani Bóg, ani zwierzobóg, tylko ktoś kochany, ktoś podobny do Boga, ktoś powołany, by przyjmować miłość i by kochać. Bez miłości życie nie ma sensu, staje się nieznośnym ciężarem. To po pierwsze. Po drugie, kto nas uczy najpiękniejszej miłości, kto nas najbardziej kocha? Oczywiście sam Bóg, bo Bóg jest miłością. I w jaki sposób nas kocha? Patrzyliśmy pierwszego dnia. Kocha nas bezwarunkowo. Nawet jak będziemy z Niego kpić, On będzie nas kochał. Dlatego zabijemy na krzyżu w ludzkiej naturze. Kocha nas nieodwołalnie. Nawet jeśli byśmy wylądowali w piekle, On będzie dalej nas kochał i będzie za nas cierpiał. Kocha nas ofiarnie, cierpiąc aż do krzyża, bo Bóg wie, że im bardziej za nas cierpi, tym łatwiej nas przekona, że nas kocha, bo im bardziej ktoś płaci cenę za miłość do nas, tym bardziej nas upewnia, że kocha. I kocha mądrze. Nie tylko bezwarunkowo, nie tylko ofiarnie, nie tylko nieodwołalnie, ale mądrze. Czyli kiedy robimy coś dobrego, to nas wspiera. Kiedy błądzimy, to nas upomina. Kiedy krzywdzimy kogoś, to pomaga tym krzywdzonym przez nas, żeby się bronili i posyła im dobrych ludzi, żeby im pomagali się bronić. Jeśli jesteśmy cyniczni, przewrotni, to nas publicznie demaskuje i znajduje sposoby, by nas publicznie zdemaskować. A jeśli kochamy bardziej niż inni, to nam zawierza losy naszych bliskich, losy Kościoła wręcz, losy ludzi, których On, Bóg, kocha nad życie. Niesamowicie mądra miłość. Przypowieść o synu marnotrawnym właśnie tą niesamowicie mądrą miłość potwierdza. Ojciec przyjmuje synów z miłością, kiedy młodszy, już pełnoletni syn odchodzi, ojciec kocha dalej, ale nie idzie do syna, nie przeszkadza synowi cierpieć, ponosić konsekwencji błędów. Syn się zastanawia, wraca i ocalił sobie życie. Ojciec mu urządza święto, a syn urządza święto ojcu. Ojciec już nie musi odtąd cierpieć. Kiedy wracamy do Boga, my urządzamy Bogu święto. Nie tylko On nam, także my Jemu. Upewniajcie o tym tych, którzy daleko odeszli i o tym, że mogą uratować Boga, nie wiedzą. Chowają się przed Bogiem jak Adam w krzaki. W nabożeństwie pokutnym żeśmy sobie uświadamiali, że grzech się rodzi wtedy, kiedy zniekształcamy i zawężamy pragnienia. Może dojść do tego, że już nie marzymy o miłości, o małżeństwie, rodzinie, o szczęściu, a zaczynamy marzyć tylko dziewczyna o kimkolwiek, byle nie zostać sama, albo o tym, żeby przeżyć zdraniem, z którym się związała, a on marzy na przykład już tylko o alkoholu, narkotyku, popędzie, hazardzie czy czymś podobnym. Jeżeli zawężymy, zniekształcimy pragnienia, zaczną się dramaty. A na czym polega nawrócenie? Na tym, żeby zacząć kochać, jeśli nie kochałem, lub kochać mocno, jeśli i mocniej codziennie, jeśli już kochałem. A na czym polega grzech? Na tym, że krzywdzę ciebie lub siebie, chociaż wiem, że w ten sposób zadaję cios Bogu. Bo Bóg z tobą i ze mną się utożsamia. Jest przed tobą i przede mną, by chronić mnie i ciebie przed ciosami. Jeśli ci uderzę ciebie, najpierw uderzam Boga. Najpierw cios idzie przez Jego serce i przez Jego wrażliwość i powoduję ja, Boże, cierpienie, a nie tylko Twoje. Jeśli mimo tej świadomości, którą mi daje Jezus, krzywdzę Ciebie i siebie, krzywdząc samego Boga, to mam wtedy grzech. I wtedy nawrócenie, jak mówię, to jest zacząć kochać. Wtedy jest szansa na pojednanie ze sobą, z bliźnimi, a najpierw z Bogiem, czyli uznanie, że Bóg mnie kocha najmocniej i najmądrzej, jak tylko jest to możliwe. I moi drodzy, wczorajśmy patrzyli na dojrzałą miłość w relacjach między nami ludźmi. Otóż dojrzale kochać może ktoś, kto wie, czym miłość nie jest. Ktoś, kto wie, że miłość to nie seks, nie zakochanie, nie uczucie, nie hormony, nie feromony, nie tolerancja, nie akceptacja, nie tak zwane wolne związki, takich w ogóle nie ma. Nie ma związków, które nie wiążą. I miłość to nie naiwność. Jeśli wiemy, czym miłość nie jest, mamy szansę kochać. Otóż czym jest miłość? Miłość jest postawą, nie uczuciem, nie pożądaniem, nie czymś cząstkowym, jest postawą moją wobec Ciebie, ja cały kocham, z ciałem, z płciowością, z seksualnością, z moralnością, z sumieniem, z wolnością, z aspiracjami, z marzeniami, z więziami, które mam z Bogiem, z samym sobą, z bliskimi. Ja cały kocham, bo tak chcę i już. Cytowałem piosenkę Grzegorza Tomczaka, Niebieska piosenka. Bo tak chcę i już. Nie dlatego, że tak chcę moje ciało, to przeminie. Nie dlatego, że mnie zauroczasz, bo jesteś taka piękna i bez zmarszczek, to przeminie. Nie dlatego, że hormony, feromony, chemia działa, to przeminie. Bo ja cały chcę i już. I moja najprostsza taka definicja miłości jest taka. Kocham Ciebie wtedy, kiedy tak postępuję wobec Ciebie, że Tobie się przy mnie chce żyć. Że Tobie się chce przy mnie żyć. Na tej trudnej nieraz ziemi, także wtedy, kiedy są choroby, cierpienia, trudności, chce Ci się żyć. Nawet jeśli do tej pory Ci się w ogóle żyć nie chciało. Jeśli spotykasz mnie, który naprawdę kocham, od tej pory odzyskujesz wiarę, nadzieję, miłość, odzyskujesz radość życia, jeśli moją miłość przyjmujesz. Bo jeżeli dziewczyna na przykład pokocha bardzo prawdziwie chłopaka, który jest narkomanem, erotomanem, czy hazardzistą w czynnej fazie choroby uzależnienia, to on nie przyjmie od niej miłości. I jemu się dalej nie chce żyć, dalej będzie robił to, co robił i umrze, bo nie przyjmuje od niej miłości. Ale jeżeli ja Cię dojrzale kocham, a Ty tę miłość przyjmujesz, to owoc jest taki, chce Ci się żyć. Nawet jak do tej pory Ci się żyć nie chciało. A więc to jest taki dobór słów i czynów, takie wsparcie, tak trafne, że w każdej sytuacji, powtórzę, chce Ci się żyć. I ta miłość moja ma być jak Jezusowa wobec Ciebie. Kocham Cię bezwarunkowo, kocham Cię nieodwołalnie, kocham Cię ofiarnie, a jednocześnie mądrze. Nie mylę miłości z pobłażaniem, z tolerowaniem zła, z naiwnością. Nigdy. I teraz dzisiejsza, ostatnia refleksja. Ja mianowicie, moi drodzy, gdzie tą miłość, powtórzę, bezwarunkową, nieodwołalną, ofiarną i mądrą, gdzie mamy ją najbardziej realizować? Najbardziej w małżeństwie i rodzinie. Otóż ogromna większość z Was, być może w 100% tu obecni, jesteście powołani do realizowania tej wielkiej i mądrej miłości w małżeństwie i rodzinie. Na katechezach mówiłem o tym sporo, to tylko w 2 minuty przypomnę tym, co byli, a powiem tym, którzy nie byli. Mianowicie pierwsze, co mówi Bóg o człowieku, to niedobrze jest człowiekowi być samemu. I to mówi Bóg do Adama, który jest zaprzyjaźniony z Bogiem, który jest w raju, który jest szczęśliwy w tej fazie życia. A Bóg mu mówi, Adamie, mimo że jesteś moim przyjacielem, ja twoim, mimo że jesteś szczęśliwy, spokojny, i tak ci czegoś brakuje. Mianowicie spotkania z drugim człowiekiem i to nie twojej płci. Brakuje ci spotkania z kobietą, z człowiekiem drugiej płci. Sam Bóg ogranicza siebie, można powiedzieć. To jest niewiarygodne. Ja bym nigdy o tym nie pomyślał, nie odważyłbym się. Że to Bóg mówi Adamowi, Adamie, ja, Bóg ci nie wystarczy. Potrzebujesz drugiego człowieka i to drugiej płci, i dlatego Bóg stwarza kobietę, pogrążając Adama w głębokim śnie. Dlaczego? Żeby Adam nie myślał, że kobieta Ewa pochodzi od niego, od Adama. Nie, nie. On nie miał nic do powiedzenia, nic nie wiedział. To jest prezent od Boga. Ewa pochodzi, tak jak Adam, bezpośrednio od Boga, a symbolem niezwykłości Ewy jest to, że będzie przy boku, z boku i przy boku Adama, bo bez Ewy sobie Adam nie poradzi. Niezwykłość kobiety, która została stworzona, mówiąc tak poetycko trochę, by ratować mężczyznę, by ratować przed samotnością, przed brakiem miłości, przed życiem skupionym tylko na świecie przedmiotów, rzeczy, a nie na świecie osób. Że dorastamy do tej zasady, dorastamy do tej miłości w małżeństwie, tej niezwykłej, najpierw przez okres prenatalny, im bardziej tata kocha mamę, mama jest radosna, tym bardziej nam tą radość transmituje i rodzimy się po 9 miesiącach bombardowani radością mamusi, rodzimy się spokojni, szczęśliwi, zakochujemy się w rodzicach, potem się zakochujemy w kimś obcym, jeśli to zakochanie nastoletnie czy w młodej dorosłości przeżyjemy czysto, szlachetnie, ono się zamienia w miłość albo się zamienia w coś czy w tragedię, źle przeżyte zakochanie. No i teraz przejdźmy do tej ostatniej refleksji, mianowicie właśnie do tej miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. Otóż ogromna większość tu obecnych powtórzę, jest powołana do naśladowania miłości Jezusa w małżeństwie i rodzinie. Otóż czym jest miłość małżeńska? To jest najbardziej niezwykła forma miłości na tej ziemi między mężczyzną a kobietą. Większa jest tylko miłość Boga do nas, no to zawsze, i nasza do Boga może być większa. Ale między nami ludźmi nie ma nic większego niż miłość małżeńska. To jest szczyt przyjaźni, szczyt miłości, jaka w ogóle jest możliwa w doczesności dla nas ludzi. Co to znaczy, biorę ciebie za żonę, czy biorę ciebie za męża i ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość? Otóż biorę cię za osobę, która będzie i która teraz jest dla mnie najważniejsza na świecie, na tej ziemi, i nic się do mojej śmierci w tym zakresie nie zmieni. Ani dzieci nie staną się ważniejsze, jeśli przyjdą na świat, ani moi rodzice, ani przyjaciele, którzy mogą coś niezwykle pojawić, ani urocze sąsiadki czy urocze sąsiedzi. Nikt, ani teraz, ani w przyszłości, na tej ziemi nie będzie dla mnie ważniejszy niż ty. To jest specyfika miłości małżeńskiej. Nie tylko cię kocham nieodwołalnie, bezwarunkowo, ofiarnie, mądrze, bo tak mogę kochać dziesiątki ludzi. Ale jeśli się wiąże z tobą małżeństwem, to ty jesteś na pierwszym miejscu bezwzględnie i bezapelacyjnie. I tak ślubuję, że to będzie do śmierci. To pierwsza rzecz. Po drugie, czy wystarczy do miłości małżeńskiej, na przykład, że dziewczyna pokochała chłopaka, mówię w każdym wieku, chodzi już o pełnoletnich, powiedzmy studentka pokochała chłopaka, jest pewna, już rzeczywiście to już nie jest zakochanie, to już jest dojrzała miłość. Nie mam wątpliwości, księże Marku, ja go pokochałam. To czy jest rozsądne, żebym wzięła z nim ślub? Nie wiem. Jak to ksiądz nie wie? No ja go bardzo pokochałam, jestem pewna. To co z tego? Miłość małżeńska tylko wtedy jest miłością małżeńską, jeśli jest wzajemna. I tym się po drugie różni od wszystkich innych form miłości. Rodzice mogą kochać dzieci bez wzajemności. Ja mogę kochać moich przyjaciół bez wzajemności, mogą przestać być przyjaciółmi, a ja mogę dalej być dla nich przyjacielem. Natomiast jest jedna, jedyna forma miłości, gdzie do tego, żeby ona w ogóle mogła być faktyczna, musi być dwustronność, mianowicie miłość małżeńska. To, że ty kochasz chłopaka, jeszcze nic nie znaczy, gdy chodzi o małżeństwo. Bo małżeństwo będzie możliwe dopiero wtedy, jeśli i on będzie kochał ciebie, jeśli w ogóle będzie zdolny do miłości tu i teraz już, i jeśli pokocha ciebie, bo może być zdolny do miłości, a ciebie nie pokochać, chociaż ty kochasz jego, przynajmniej nie pokochać aż tak bardzo, że jesteś dla niego najważniejsza na tej ziemi. Więc jeśli on umie kochać i zdecyduje się ciebie kochać najbardziej na tej ziemi, tak jak ty już to poczułaś wobec niego, mówiąc tak najogólniej. Więc to musi być wzajemne. To, że ty kochasz, czy chłopak kocha dziewczynę, czy dziewczyna chłopaka, to jeszcze nic nie znaczy w odniesieniu do małżeństwa. To musi być wzajemność i to pełna wzajemność, pełna dojrzałość wzajemna i pełna miłość wzajemna. I do miłości małżeńskiej nie można nikogo zmusić. Nawet jeśli chłopak szalenie pokocha dziewczynę, odwracając teraz sytuację, jest szlachetny, wspaniały i ją pokochał nad życie, naprawdę jest gotów za nią oddać życie, ona nie ma obowiązku pokochać go miłością małżeńską. Nie ma takiego obowiązku. Może być, chłopcze, zachwycasz mnie, ale ja traktuję cię jak dobrego człowieka, no wręcz zachwycam się tobą, ale odnoszę się do ciebie jak do bliźniego, do którego mam dobrą wolę, ale mnie nie pociągasz. No, przepraszam za brutalność, na przykład fizycznie, cieleśnie, a bez tego nie ma miłości małżeńskiej. To musi być sytuacja, w której ona i on wzajemnie się pociągają także fizycznie i ona widzi, dla mnie on jest najważniejszy, stał się na tej ziemi, ważniejszy niż moi rodzice i rodzeństwo, ale ja stałam się dla niego taka też i on mi to wprost mówi i jest na tyle dojrzały, że mogę mu zawierzyć mój los i los naszych przyszłych dzieci. Więc tylko wzajemna miłość wystarczy do małżeństwa. Mówiąc tak twardo, mogę być szczęśliwy, jeśli kocham kogoś, kto mnie nie kocha, pod jednym warunkiem, że to nie jest małżonek. Otóż jeśli, powtórzę, rodzice kochają syna, córka, ten syn, córka w kryzysie nie kochają rodziców, rodzice i tak mogą być szczęśliwi. Oczywiście będą cierpieć, bać się o los tego dziecka, ale sami mogą być szczęśliwi. Nie w pełni, no nikt w pełni na ziemi nie jest szczęśliwy, ale mogą być bardzo nadszczęśliwi, kochając się wzajemnie, ogromnie. Natomiast jeżeli mąż kocha żona, żona jego nie kocha, albo żona kocha męża, mąż ją nie kocha, ten kochający będzie nieszczęśliwy. Kolejny aspekt, kiedy małżonkowie zaczynają łamać przysięgę małżeńską, kiedy przestają sobie okazywać miłość. Już wtedy. Jeżeli przestają sobie okazywać miłość, już łamią przysięgę małżeńską i zaczynają się dramaty cierpienia, wtedy trzeba wykrzyczeć: człowieku, mężu, żono, jest źle z nami. Przestałeś czy przestałaś mi okazywać miłość. Więc ten, kto składa przysięgę małżeńską, zobowiązuje się do okazywania miłości do śmierci dzień i noc. Na ogół dzień, ale jak w nocy trzeba, bo współmałżonek chory czy smutny, czy żona zwłaszcza smutna, to trzeba i całą noc być, czuwać i wspierać. Składając przysięgę małżeńską, zobowiązuje się okazywać miłość zawsze, dzień po dniu, do śmierci, nieustannie, na tysiące sposobów. Kolejna rzecz, co się dzieje, kiedy ktoś łamie przysięgę małżeńską, żebyście na zapas wiedzieli. Ten drugi małżonek krzywdzony ma święte prawo się bronić, o tym mówiłem już wcześniej, ale nie ma prawa łamać swojej przysięgi. I to warto, żebyście wiedziały, zwłaszcza dziewczęta, już teraz, przed ślubem. Bo jeżeli ktoś przed ślubem nie wie, że ma prawo się bronić, jeśli małżonek wejdzie, nie daj Boże, w kryzys, zacznie krzywdzić, to wtedy zwłaszcza dziewczyny, już które się stały żonami, nie interweniują. Mąż wchodzi w kryzys, a taka żona udaje, że tego nie widzi, nie zwraca mu uwagi, jeszcze nadskakuje, próbuje jeszcze lepiej gotować i się przymilać, więc nagradza go za zło, no to będzie czynił coraz większe zło. Ona nie mówi rodzicom, nie mówi teściom, bo się boi, bo się wstydzi, może sama sobie nie mówi, no to będzie wchodził w kolejne fazy kryzysu. Natomiast jeśli przed ślubem, tu na rekolekcjach, na katechezach przedmałżeńskich się dowiecie precyzyjnie, teraz już wiecie, że ślub nie zamyka niczego, że tak powiem, w tym sensie, że jak wziąłem cię, ja mężczyzna, to teraz musisz mi służyć, chociaż będę drań. Nie. Zobowiązałeś się mnie kochać, a nie mnie wykorzystywać. I jeśli będziesz zamiast kochać, krzywdzić, to ja się będę bronić. I z góry to wiem, i z góry ci to, chłopcze, mówię. Przed ślubem jeszcze. Facet, jeśli mnie oszukasz przed ślubem w ważnych sprawach, o które cię wypytuję, że potem zaczniesz mnie krzywdzić, to ja się będę bronić. Ktoś powie, no ale przecież ja mu ślubowałem, proszę księdza, miłość na dobre i na złe. Tak, pod jednym warunkiem, że złej doli nie zsyła ci on, mąż, bo mąż ci ślubował, że będzie kochał. Więc jeśli złą dolę ci zsyła byle jaki rząd, katastrofa natury, bezrobocie, choroba, to kochaj, okazuj mężowi jeszcze bardziej miłość. Ale jeśli mąż ci zsyła złą dolę zamiast kochać, a zobowiązał się kochać, to się tylko już masz bronić. I jeżeli, drogie dziewczęta, zwłaszcza do was, ale wiecie o tym precyzyjnie, a już wiecie, to kiedy, nie daj Boże, mąż zacznie wchodzić w drobny kryzys po ślubie, od razu będziecie interweniować, bo wiecie, że macie możliwość. Będziecie facet. Albo jesteś wierny przysiędze, mnie bardzo kochasz, albo się będę bronić do separacji małżeńskiej włącznie. I wtedy facet, mówiąc z uśmiechem, mąż, zacznie się szybko zmieniać, bo w drobnych kryzysach łatwo się zmienić, zmobilizować i nie wejść w dalszy kryzys. A jakbyście pobłażały jako przyszłe żony, no to kryzys może być tak wielki, że już będzie piekło na ziemi. I że już nawet najmądrzejsza miłość może już nie wystarczyć, bo ktoś za daleko wejdzie w kryzys. I jeszcze kolejna rzecz, drogie dziewczęta, zwłaszcza apel do was. Pamiętajcie, wybierając małżonka, wybieracie też rodzica przyszłych dzieci. Tu zwłaszcza powtórzę apel do dziewcząt. Znacie na pamięć, bo to i koleżanki wam się zwierzają, a nam księżom jeszcze częściej, nasz przywilej. Mianowicie niektóre mówią, proszę księdza, ja go pokochałam, tego chłopaka, wiem, że ma straszne problemy, ale ja, nawet jak się nie zmieni, ja go tak kocham, że będę przy nim szczęśliwa. A twoje dzieci? A twoje przyszłe dzieci? Jesteś aż tak okrutna, że zawierzysz twoje przyszłe dzieci komuś, kto jest w kryzysie? Masz prawo do tego? Żeby potem twoje dzieci przez ciebie ukochane płakały: mamo, jak mogłaś nam tak fatalnego tatusia wybrać? Będziesz aż taka bez serca? Otóż mogę cię podziwiać, dziewczyno, jeśli kochasz chłopaka, który nie kocha, który jest w kryzysie. Świetnie. Pod warunkiem, że się nie pobierzecie. A kochaj go ile chcesz. Wspieraj, módl się, bądź przy nim dzień i noc. Pomagaj mu, próbuj go ratować, bądź dla niego terapeutką, pod warunkiem, że się nie pobiera z nim. bo on się nie nadaje ani na męża, ani na ojca twoich przyszłych dzieci. Więc błagam was, drogie wasze dziewczęta, o rozsądek, bo tu się rozstrzyga doczesność. Być może nawet wieczność, ale doczesność na pewno. Jak się uwikłacie więzi z kimś, kto nie dorósł do małżeństwa i rodziny, będzie piekło na ziemi. Bo nic tak nie cieszy, jak wielka miłość między mężem a żoną, ale też nic tak nie boli, jak krzywdy w małżeństwie między mężem a żoną. Więc bądźcie tu bardzo roztropne. Jest takie mądre przysłowie włoskie, lepiej samotnym niż w złym towarzystwie. Lepiej samotnym, jeśli już dwojga złego, niż w złym towarzystwie. Bo także dlatego, że wchodzi tutaj w grę los waszych przyszłych dzieci. Otóż, moi drodzy, może szok jeszcze jeden, bo lubię szokować, ale dla dobrej rozwoju. Mianowicie, uwaga, istnieje prymat osoby przed miłością. Prymat osoby przed miłością. Wiem, szokuje. Osoba jest ważniejsza niż miłość. Osoba jest ważniejsza niż miłość. Otóż Biblia mówi nam, że Bóg jest miłością, ale nigdy nie mówi, że miłość jest Bogiem. Ale nigdy nie mówi, że miłość jest Bogiem. Bóg jest miłością. Otóż, moi drodzy, w Bogu nie ma tego rozróżniania, czy nie ma potrzeby rozróżniać, bo Bóg jest osobą i jest miłością. Więc gdyby istniał tylko Bóg, nie trzeba by było tego rozróżnienia robić. Ale my jesteśmy osobami, ty i ja, a nie jesteśmy miłością. I dlatego w świecie nas, ludzi, jest prymat osoby przed miłością. Tylko osoba może kochać i tylko osoba może przyjmować miłość. I tylko osoba może być kochana i odpowiadać miłością na miłość. Jeśli nie ma osób, nie ma miłości. Bo miłość to postawa osób. Nie może być postawy bez sprawcy tej postawy. A więc to ma niesamowicie praktyczne znaczenie. Już wam mówię, jak to odkryłem, że trzeba to odróżnić, osoby od miłości, w świecie nas ludzi. Odkryłem przy dwóch sytuacjach, które się mnożyły, aż mi otworzyły oczy. Pierwsza sytuacja. Jakiś, powiedzmy, mężczyzna młody mówi, proszę księdza, ja kocham moją dziewczynę. Mówię szczerze i czy ksiądz wierzy, czy nie, ja wiem lepiej, kocham ją. To ja mogę z nią już mieszkać, mogę współżyć, no bo ja ją kocham, a miłość jest najważniejsza. Mówię, facet, a kim ty jesteś? Jesteś Bogiem? No nie, proszę księdza, Bogiem to nie jestem. To nie udawaj Boga. Tylko Bogu wierzę na słowo i tylko jak Bóg mi mówi, że mnie kocha, mogę Mu zawierzyć życie. A ty, facet, ty nie jesteś Bogiem. I jeżeli naprawdę kochasz tą dziewczynę tak, jak deklarujesz, wierzę ci, to jej to chcesz dać maksymalne zapewnienie, że kochasz, no bo ci zależy na jej losie. A jak jest maksymalne zapewnienie, że kochasz? Na piśmie i przy świadkach. Będę to powtarzał do śmierci. Na piśmie i przy świadkach. Jeśli ją tak kochasz, jak mówisz, to jej to dasz na piśmie i przy świadkach i najpierw uczciwie pozwolisz, żeby ona cię zweryfikowała. Jedna z tych dziewcząt, którymi się zachwycam, z moich zaprzyjaźnionych rodzin, studentka, powiada mi kilka razy takie sytuacje. Księże Marku, ktoś tam mi z chłopaków mówi, wiesz, kocham cię. Oczywiście on tam jest na razie zakochany, ale on nie będzie mu ona tłumaczyła, bo by nic innego nie mogła robić, bo musiałaby każdemu tłumaczyć, czym się różni zakochanie od miłości. A nieważne, mówiąc ze śmiechem. Więc on mówi do mnie, kocham cię, wierzysz mi w to? A ona mówi, wierzę ci. No, bo widzę, proszę księdza, że no, jest zauroczony, no, jest mi miło, świata za mną nie widzi. Ona nie mówi aż tymi słowami, mówi delikatnie po dziewczęcemu, ale ta treść, ja mówię po mojemu. No i on potem mi pyta, aha, to świetnie, że wierzę, że cię kocham. To mam szansę być twoim mężem? Ona mówi, nie wiem. Tylko mama mówi to delikatnie, ja teraz mówię w skrócie. Nie wiem. A, to jednak nie wierzę, że cię kocham. Wierzę, że mnie kochasz. Jak to? To wierzę, że cię kocham, a nie wierzę, czy choćby miał szansę być twoim mężem? Nie wiem, bo nie wiem, kim ty jesteś. Nie wiem jeszcze, wystarczająco przynajmniej nie wiem, kim jesteś ty, który mówisz, że kochasz. Na pewno nie jesteś Bogiem. Gdy Bóg mi mówi, że mnie kocha, to mi wystarcza. Ale gdy ty mi mówisz najszczerzej na świecie, to mi nie wystarcza. Muszę sprawdzić, kim ty jesteś. Jaki jest twój rozum, inteligencja, teraz mówię moim językiem, jakie jest twoje sumienie, jakie twoje są wartości moralne, jaka twoja pracowitość, jaka twoja odpowiedzialność, panowanie nad samym sobą. Ja to muszę wszystko sprawdzić. Bo jeśli się zdecyduję związać z tobą, to nie miłość tajemnicza mi przysięgnie, że będzie mnie kochać. To ty mi przysięgniesz, że będziesz mi kochał. I jeśli mnie rozczarujesz, to nie miłość mnie rozczaruje, to Ty mnie rozczarujesz. A jeśli mnie zachwycisz, to nie miłość mnie zachwyci, to Ty mnie zachwycisz. Więc ja muszę sprawdzić, kim Ty jesteś, Ty, który mówisz, że kochasz. To, że mówisz najszczerzej na świecie, że kochasz, to jeszcze jest niewiele. Ja muszę Cię zweryfikować miesiącami, może dłużej, precyzyjnie, stawiając Ci nieraz bardzo twarde pytania, wprost. Czy współżyjesz z dziewczynami, czy któraś z dziewczyn została przez Ciebie skrzywdzona, dla przykładu. Czy panujesz nad popędem, czy nie masz problemów seksualnych. A jak mnie oszukasz, w odpowiedzi ślub będzie nieważny. Kim jesteś Ty, który mówisz, że kochasz? A więc mogę tak się bronić przed naiwnością, zwłaszcza dziewczęta, z Waszej perspektywy mówię, kiedy odróżniam osobę od miłości. Nie wystarczy, że mi najszczerzej na świecie deklarujesz miłość. Ja muszę wiedzieć, czy Ty jesteś w stanie kochać. To, że chcesz i że deklarujesz szczerze, to mogę wiedzieć, ale czy jesteś w stanie? Kim jesteś Ty, jaki stopień dojrzałości osiągnąłeś, żebyś pretendował do bycia moim mężem i ojcem naszych przyszłych dzieci? I druga scena, która mi zmusiła mnie wręcz do tego rozróżnienia osoba i miłość, to sytuacja zwłaszcza u dziewcząt, kiedy mi mówią, w różnym wieku dziewczęta, kiedy mi mówią, proszę księdza, ja już nie wierzę w miłość. Ja się rozczarowałam miłością. Sobie myślałem przez wiele lat, jak to, przecież to jest absurd. No jak się można rozczarować miłością, kiedy to jest najlepsza postawa, jaka istnieje? Mówię, coś mi tu nie gra, ale nie miałem narzędzia, żeby wyjaśnić co. No i wtedy właśnie mnie olśniło. Marku, drogi, odróżnij miłość od osoby. I wtedy już było jasne wszystko. Mówię, dziewczyno, a najpierw musiałem to rozróżnienie zrobić. Dziewczyno, ty nie jesteś rozczarowana miłością. Ty jesteś rozczarowana konkretną osobą, nie miłością, osobą, która ci deklarowała miłość, a nie kocha, czy mama, tata, czy potem chłopak, czy drugi, czy dziesiąty. Nie rozczarowała cię miłość, bo miłość jest najpiękniejszą postawą człowieka wobec człowieka. Rozczarowała cię konkretna osoba, która nie dorosła do miłości. Więc kiedy rozróżniamy osobę od miłości między nami ludźmi, mamy narzędzie, żeby nie podejmować pochopnych decyzji, zwłaszcza o małżeństwie. Więc nie wystarczy, dziewczyno, do Was apel, że chłopak Ci najszczerzej na świecie, a dzieczyny czują, czy szczerze, czy jest, zadeklaruje, że kocha. Sprawdź, jaką jest osobą. Czy jest tak niezwykłą osobą, powtórzę, tak mądrą, odpowiedzialną, pracowitą, panującą nad sobą, nad popędem, nad emocjami, że może być dla Ciebie sejfem. Że nie tylko chce, ale potrafi kochać.